A dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Rak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Oczywiście w Opolu to też powinienem dodać, ale to jest chyba jasne. Panie Andrzeju, zaczniemy trochę nietypowo, bo zawsze do kolegom obiecuję, że będę pytał o igrzyska. Jak jest pan kibicem? Z tego co wiem, to chyba tak.
Tak, tak. Bardzo lubię sport. Igrzyska to w ogóle święto sportu. Przede wszystkim siatkówka. Tutaj uwagę zwróciłem na naszą trójkę streetballową w koszykówce. No, czekamy na lekką atletykę. Także myślę, że będzie się działo i nasi sportowcy dostarczą nam jeszcze wielu, wielu takich miłych przeżyć i chwil.
No właśnie, bo ten weekend tak średnio, powiedzmy, był owocny w takie na wesołe przeżycie, czy może radosne, może tak?
No, maleńki falstart w meczu z Iranem, ale myślę, że to był wynik tego, że nasza reprezentacja jeszcze nie pokazała tego, co naprawdę potrafi i z meczu na mecz będą się rozkręcać, dojdą do tej właściwej, optymalnej dyspozycji.
Tym bardziej, że teraz trwamy z Włochami, więc zobaczymy, co będzie. Będziemy na bieżąco Państwa informować. Ale spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o czymś zupełnie innym, o kodeksie ruchu drogowego, czyli tym, co ma być zmienione, właściwie zaostrzeniu przepisów, bo no właśnie to, co dzieje się na naszych drogach, woła o pomstę do nieba, jak to się mówi. Pijani kierowcy i kierowcy jeżdżący zbyt szybko. Wydaje się rzecz oczywista, oczywista oczywistość, jak to się mówi. Tak. Wciąż nie możemy tego zmienić. Statystyki są przerażające. Nawet zaglądałem w statystyki dotyczące czasu pandemii. To przecież mniejsza liczba przemieszczania się, mniejsza liczba tych jazd, a jednak mimo wszystko mniejsza liczba wypadków, co ciekawe, a większa liczba na przykład wypadków spowodowanych przez kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. To jest nasza mentalność? To jest...
W ogóle, jak patrzymy na to, co się dzieje na naszych drogach w ciągu ostatnich, powiedzmy, 20 latach, widać poprawę, bo jednak te statystyki, ja jeszcze pamiętam 18 czy 17 lat temu, czy 20 właśnie, no to rocznie na naszych drogach ginęło 7,5-8 tysięcy ludzi. Więc poprawa jest, ale to wciąż nie jest, nie można powiedzieć, że jest dobrze, bo równocześnie Europa, inne kraje nam uciekają, bo tam jest jeszcze mniej tych ofiar, tych wypadków, tego wszystkiego. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim taki lekceważący stosunek do przepisów ruchu drogowego.
Czy co, ja wiem lepiej i tak jadę bezpiecznie, na pewno dojadę, bo ja jestem dobrym kierowcą, tak? Nic mi się nie przydarzy?
Też badania statystyczne tutaj takie przytoczę. 80% naszych kierowców uważa się za dobrych, doświadczonych, mimo że czasami mają ledwie 3-letni staż, a jednocześnie ci sami kierowcy twierdzą, że około 70% nie potrafi jeździć innych, więc tu mamy takie rozdwojenie.
Zdecydowanie to 100% jest zawyżone.
Dokładnie.
Tak, mówił pan też o tym, że mówimy, że jesteśmy, że możemy jeździć szybko i bezpiecznie, prawda? Też pan tutaj wspominał o tym.
No
że...
tak. To jest nasza taka już, nie wiem, przywara. Dotyczy to głównie młodych kierowców, kierowców w wieku do 24 lat. Ankieta przeprowadzona pokazuje, że ponad 65% kierowców w wieku od 18 do 24 lat uważa, że można jeździć bezpiecznie i szybko, a 55% ogólnie naszej populacji podobnie uważa, więc tutaj jest niezrozumiałe podejście. Przy tym natężeniu ruchu w zasadzie jedynym lekarstwem na to, żeby było lepiej, żeby było bezpieczniej, jest defensywny styl jazdy. Przede wszystkim szacunek do zdrowia i życia swojego oraz innych uczestników ruchu. Ja myślę, że tak takie trzy fundamenty tego, żeby było bezpieczniej na naszych drogach, to jest po pierwsze edukacja, to są kampanie, które teraz obserwujemy w mediach i bardzo dobrze.
Ale te drastyczne, myślę, że one jakoś trochę bardziej przemawiają.
No muszą trafić. Tak, to trzeba wstrząsnąć czasami ludźmi, żeby cokolwiek dotarło. Edukacja również taka od podstaw, gruntowna i rzetelna, bo tak naprawdę ten ruch drogowy jest w nasze życie wpisany, jest wszechobecny, więc od małego, małe dzieci już są pieszymi uczestnikami ruchu, przedszkola.
Potem rowerek, tak?
Tak, potem mamy okres...
Hulajnoga teraz.
Tak, przed 10 rokiem życia karta rowerowa, hulajnoga elektryczna. Potem kolejny taki wiek, 14 lat, już karta motorowerowa. Kiedyś była, w tej chwili prawo jazdy kategorii AM, czyli uprawnienia do kierowania motorowerem. Potem mamy 16 lat, już kategorie A1, B1, 18 lat, pierwsze takie, można powiedzieć, prawdziwe prawo jazdy twarde, kategorii B i tak dalej, więc tutaj myślę, że jest dużo do zrobienia i to zwróciłbym uwagę na to, że tu oczywiście nauczenie przepisów i zasad ruchu drogowego jest bardzo ważne, ale przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw na drodze.
Tutaj bo praktyka dużo może zdziałać, prawda, w tej jazdy
tak,
choćby.
Tak, tu my musimy koegzystować na drodze. Droga nie jest dla nas tylko i wyłącznie. Więc to nastawienie, z jakim ja wsiadam do samochodu, uruchamiam silnik i przemieszczam się, musi być takie, że ja jestem nastawiony na współpracę z innymi uczestnikami ruchu, a nie, że liczy się tylko i wyłącznie gdzieś tam moje, ja, mój cel.
Mówi pan o edukacji? O trzech filarach właściwie. Edukacji,
tak, drugi to poprawa infrastruktury drogowej.
Choć tutaj jest już trochę lepiej,
tak,
trzeba powiedzieć.
Tak, i tutaj
że
jest, i rząd ostatnio nawet przyjął kolejny program na lata 2021-2024, bezpieczna infrastruktura, budowanie bezpiecznych rozwiązań infrastrukturalnych, drogowych, tak zwane drogi, które wybaczają i to się robi. No i trzeci filar, no niestety, ale trzeba to przyznać, trzeba surowo karać tych, którzy nie potrafią się dostosować, są, tak brzydko powiem, odporni na tą wiedzę, nawet, no, trzeba tak powiedzieć, należy takich kierowców eliminować po prostu z ruchu drogowego. I ja myślę, że jeżeli edukujemy, jeżeli budujemy bezpieczne drogi, mamy prawo potem wymagać. I jeżeli to będą bardzo surowe kary za te najcięższe przewinienia, nawet przestępstwa drogowe, to ja jestem za. To ja jestem za, bo kierowcy, którzy jeżdżą bezpiecznie, nie mają się czego obawiać, bo ich to zaostrzenie przepisów po prostu nie będzie dotyczyło.
Jedyne, czego się mogą obawiać, to chyba tych kierowców nieodpowiedzialnych. To pokazuje ostatni wypadek z obwodnicy Opola. Przecież kiedy kierująca samochodem schyliła się po telefon, który upadł, to już w ogóle osobna kategoria tych problemów na drodze, bo przecież coraz więcej tych zachowań związanych z komórkami, z telefonami, których używamy niestety w czasie jazdy. Ja nigdy nie mogę zrozumieć człowieka, który jedzie samochodem za kilkaset tysięcy złotych i rozmawia przez telefon. Przecież taki samochód ma już wyposażenie w zestaw Bluetooth czy jakieś inne możliwość rozmawiania bez używania telefonu w ręce. To jest niewiarygodne.
To jest niewiarygodne, to jest kwestia czasami pośpiechu, czasami braku odpowiedzialności. Ja od wielu lat powtarzam, na naszych drogach jest kilka takich podstawowych przyczyn tych wypadków drogowych. Ostatnie weekendy, ostatnie dni wakacji, no praktycznie nie ma tygodnia, nie ma weekendu, żeby nie dotarła do nas jakaś tragiczna wiadomość o wypadkach. I tu zaobserwujmy, to jest prędkość, alkohol i jeszcze telefony komórkowe. Dokładnie. Dobrze pan zwrócił uwagę na te telefony, na smartfony. One zabijają. Proszę mi wierzyć, jeżdżąc dużo, widzę, ile osób rozmawia przez telefon. Rozmawia przez telefon, a jeszcze gorsze od rozmawiania przez telefon jest pisanie SMS-ów.
To
jest tragedia. Zrobiono doświadczenie. Napisanie średniej długości SMS-a podczas jazdy autostradą. I co się okazuje? Że osoba, która pisze takiego SMS-a, praktycznie przez 3 kilometry nie patrzy na drogę.
3 kilometry jedzie potencjalny zabójca i nawet ten kierowca, który przestrzega przepisów, niestety jest narażony na poważne konsekwencje. Właśnie o tych zaostrzeniu kar mówiliśmy. Oczywiście wyższe grzywny, tam jest kwestia też tego, że punkty nie będą się tak łatwo kasowały. Na szkolenie nie tak szybko będziemy mogli podejść do, która nam zwróci uprawnienia do kierowania, ale jeszcze jest kwestia konfiskaty samochodu. Jak pan się do tego odnosi? Czy to też jest odpowiednia kara? Bo mówimy o zaostrzeniu, rzeczywiście to zaostrzenie jest potrzebne.
Ja tutaj bym zwrócił na takie trzy elementy z tych, o których pan tutaj wspomniał, więc co do konfiskaty samochodu, ja mam wątpliwości.
To co do skuteczności, czy kwestie prawne?
Kwestie prawne bardziej tutaj i skuteczności potem też. Musielibyśmy zobaczyć dokładnie ten projekt, prawda? Jakie to zapisy będą, dokładnie. Więc nie ma się co może od razu na początek nastawiać na nie, że to złe, ale tutaj mam wątpliwości. Podoba mi się pomysł powiązania wysokości składki OC od ilości punktów karnych, więc to wydaje mi się, że tutaj tak może to podziałać troszeczkę na wyobraźnię, bo niestety dla niektórych tylko działa kara finansowa. No to jest przykre, ale tak to jest. No i mamy ten jeszcze trzeci pomysł, który uważam za dobry, aczkolwiek mam pewne wątpliwości. Chodzi tutaj o to, żeby zapewnić ochronę alimentacyjną świadczeń.
Czyli renty dla tych osób, które...
Tak, renty dla rodzin ofiar wypadków drogowych. Z tym, że tutaj akurat nie wiem, czy w dobrym kierunku, nie wiemy, czy to pójdzie w tym kierunku, ale przynajmniej takie pierwsze wiadomości, że tą rentę, to świadczenie ma wypłacać sprawca. Ja mam wątpliwość taką. Wolałbym jednak, żeby to państwo, czy ubezpieczyciel, czy ktokolwiek wziął na siebie wypłatę rodzinie ofiary, a państwu łatwiej będzie ściągnąć potem
z tej osoby,
bo wyobraźmy sobie sytuację, że rodzina ofiary ma otrzymać takie świadczenie, taką rentę, a sprawca się nie poczuwa, albo nie jest w stanie, albo poszedł do więzienia, no cokolwiek, i on po prostu nie będzie płacił. No i teraz kwestia...
Może jakiś... sytuacja dokładnie, która jest niespecjalnie...
No i trudna dla tych ofiar potem do wyegzekwowania, prawda? Jeszcze jedną rzecz tutaj, o zaostrzeniu kar mówiliśmy. Nie mniej ważne, nie wiem, czy nawet nieważniejsze, jest spowodowanie, żeby ta nieuchronność kary była większa. Bo nawet w tym stanie prawnym, który mamy obecnie, mandaty może nie są zbyt wysokie, bo one już wiele, wiele lat, taryfikator nie był zmieniany. Oczywiście, że tak, ale jednak nieuchronność kary musi być. Nieuchronność kary, czyli prawdopodobieństwo, że zostanę złapany na wykroczeniu, musi być większe, oraz egzekucja skuteczna, bo jak gdzieś czytałem, 30, czasami 40% mandatów pozostaje niezapłaconych.
No tak, to zawsze jest, jeśli kara jest nieuchronna, to rzeczywiście jest zawsze lepsze. Czyli tak, nieuchronność kary, lepsze szkolenie, edukacja, wyobraźnia, ale myślę, że panie Andrzeju, zdrowy rozsądek przede wszystkim nie zastąpi żadnych z tych rzeczy i myślę, on jest najważniejszy na tej drodze.
Przede wszystkim, o ile myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pojazd, nie zatrzymamy pojazdu w miejscu, o tyle naprawdę czasami mam wrażenie, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jaki dystans jest potrzebny na skuteczne zatrzymanie pojazdów. Drodzy państwo, jadąc, przekraczamy prędkość, w cudzysłowie powiem, jedynie o 22 km, czyli zamiast 50 jadę 72 km na godzinę w terenie zabudowanym. Droga zatrzymania wydłuży się dwukrotnie.
No właśnie, droga tego zahamowania wydłuża się dwukrotnie. Ile więcej możemy złego zrobić, proszę państwa? Zatem zastanówmy się, jak wsiadamy do samochodu, jak już jedziemy, to może dojedziemy szczęśliwie. O to wszystkim, tego wszystkim życzymy, zwłaszcza czas wakacji. Tego też życzył, o tym mówił pan Andrzej Rak, zastępca dyrektora Voltu Opolskiego. Serdecznie dziękuję za uwagę.
Dziękuję, pozdrawiam.